Ewa Rotart jest moim waszym gościem. Dzień dobry, Ewo.
Dzień dobry.
Żeby tak trochę bliżej ciebie przedstawić, to najpierw zadam ci pytanie, na które sama jestem ciekawa, jak odpowiesz. Kim jesteś? Dobre, nie?
Dobre pytanie, tak. Wiesz co, chyba tak jakbym miała odpowiedzieć teraz, już teraz mogę to powiedzieć tak na spokojnie, to jestem artystką. Długo mam wrażenie, że ja odpowiadałam, jak się ktoś mnie pytał, kim ja jestem, to tłumaczyłam, że no ja jestem aktorką, ale że wcześniej skończyłam jeszcze matematykę, informatykę i filologię hiszpańską i tak w którymś momencie się zorientowałam, że ja ciągle potrzebuję tego podbicia, że ja nie jestem, jakby nie uważam, że samo bycie aktorką albo tą artystką, że nie doszłam do takiego miejsca, żeby to już uzasadniało, że ja mogę powiedzieć po prostu jestem artystką i kropka. I żeby uzasadnić swoją wartość, muszę podbić jeszcze tych kilka poziomów. A teraz już chyba nie muszę.
A to jest niesamowite, bo ostatnio byłam w takim wykładzie, gdzie też zadali pytanie, jedna z pań zadała pytanie, kim jesteśmy. I my często definiujemy się, a to się komponuje z tym, co powiedziałaś, przez swoje role, które wykonujemy, albo przez swoje gdzieś tytuły, tak? No nie wiem, jestem dyrektorką, tak. Jestem, nie wiem, prezeską, jestem matką, nauczycielką i tak dalej. A też nie definiujemy się po prostu my jako my, czyli kim my jesteśmy. Ale to na zupełnie inny wątek, na zupełnie inną rozmowę. Ale to jest imponujące, co powiedziałaś i wymieniłaś, czyli skończyłaś matematykę. Trochę wrócimy do, zanim porozmawiamy o tobie jako artystce i o twoim filmie i kolejnych wyzwaniach, to trochę zrobimy krok wstecz, bo to jest ciekawe. To jest matematyka, informatyka, filologia hiszpańska, coś jeszcze?
No aktorstwo.
Aktorstwo, tak? To jest ostatni przystanek, tak? I rozumiem, że tutaj już pewnie wytrwasz.
Myślę, że już ostatni przystanek, tak, bo już mam takie poczucie, że... ja myślę, że ja mam połączenie dwóch cech. Jedna, że tak ogólnie jestem osobą, która różne rzeczy ciekawią, więc lubię różne rzeczy studiować, jakby dowiadywać się. Ale poza tym myślę, że też część tego to jest jakieś takie poczucie własnej wartości, które pewnie miałam za małe i też musiałam sobie dokładać, że uważam, że muszę coś wystudiować, czyli coś zrobić i osiągnąć jakieś coś, co by jakby uzasadniało.
Ale wiesz, ten rozdźwięk między matematyką, informatyką, a aktorstwem i bycie artystką, no, przyznam, że jest dość nietypowy, specyficzny, bym powiedziała, ale na pewno jest duży. Tak. Ale na pewno masz kilka fachów w ręku.
Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to wynika najbardziej z tego, że ja, jak byłam mała, to nie wiem, może to jest tak, że tak, może najłatwiej się jest przez intelekt w jakiś sposób tak budować sobie jakieś poczucie bezpieczeństwa i czegoś takiego w związku z tym, a może nie wiem, może to był snobizm. Pamiętam, że jak miałam 6 lat i wszystkie koleżanki chciały być właśnie albo aktorkami, albo piosenkarkami, to ja wtedy sobie myślałam, że to jest naprawdę takie niepoważne, że ja to bym chciała być jak Marie Curie Skłodowska.
Mogę ci podać rękę, no ja miałam to samo, tylko trochę w innym kierunku, w kierunku takiego dziennikarstwa, ale mnie nigdy tam nie interesowały żadne lalki, kosmetyki, czyli bycie właśnie taki, bycie w zawodach, które wydawało mi się mało ważne.
Tak, dokładnie. Ale no widzisz, no gdzie ja wylądowałam w związku z tym. To było dosyć ciężkie przeżycie dla mnie, bo ja pamiętałam to, że właśnie chciałam być tu Marie Skłodowską i dostawać tego Nobla z chemii albo z innych kierunków, a później nagle się okazało, że tak naprawdę to, co ja bym chciała robić, to być aktorką. Więc.
Czyli serca nie oszukasz.
Tak, no to było trudne jakby takie zderzenie się z samą sobą i takiego, no chyba właśnie z takim obrazem samej siebie i z tym poczuciem, kim ja jestem i czy ja jestem w stanie... Wydaje mi się, że to jest jeszcze powiązane częściowo z tym, że poprzez jakoś dzieciństwo i całe jakby dorastanie, gdzieś ja starałam się uciec od emocji i schować je, jakby tak wybudować sobie jakiś rodzaj takiego płaszcza obronnego. W związku z tym nagle przejście w tą drugą stronę, gdzie w aktorstwie ten płaszcz jest największą przeszkodą. Znaczy, to nie chodzi o to, że człowiek cały czas ma iść przez życie rozemocjonowany, ale musi mieć dostęp do tych swoich emocji. Jak ich nie ma, to ciężko jest cokolwiek zagrać. No więc to mi się wydaje, że było częściowo i częścią takiej... to było i może największym strachem, ale też największym pragnieniem, że to było jakąś taką drogą, to aktorstwo możliwe, że było też taką drogą po prostu do większego zintegrowania siebie. Ale żeby otwierać te...
Całkowicie w pewnym momencie się otworzyłaś, bo rzuciłaś de facto wszystko i postawiłaś się tak naprawdę na jedną kartę. No w takim wieku bym powiedziała, gdzie dokonuje się pewnych zmian, ale już nie chyba nie tak szybko, prawda, żeby zaprzepaścić, mówię celowo słowo zaprzepaścić, te wszystkie swoje osiągnięcia i dokonania wcześniejsze. Bo dobrze wyczytałam i pamiętam, że byłaś związana z korporacją przez wiele, wiele lat. Więc to w ogóle jakby umocnienie się w tym środowisku, wiesz, korporacyjnym, czyli wyjście z butów, wyjście z tego środowiska i wejście w zupełnie inne buty, to też jest nie lada odwaga.
Tak, chociaż...
Czy bardziej wypalenie zawodowe?
Nie, to nie było wypalenie, bo ja nie byłam tam aż tak długo. Ja pracowałam w korporacji przez 3 lata i w zasadzie idąc tam, to ja już wiedziałam, że ja bym chciała być aktorką, ale wtedy w ogóle nie miałam odwagi, żeby tak jakby uświadomiłam to sobie i odłożyłam to na półkę i stwierdziłam, że trzeba w życiu zrobić jakieś inne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia też... Czasem to jest tak, że w jakimś miejscu to już jakby tak, znaczy już jest tak niewygodnie, że już się w nim nie wysiedzi, tak? Więc jest to jakiś rodzaj odwagi, ale też to jest taki rodzaj, dzięki temu, że ja wystudiowałam wszystkie te inne kierunki i porobiłam tak dużo różnych rzeczy w życiu, to mam wrażenie, że dużo łatwiej mi jest być w tej niepewności zawodu artystycznego, bo ja wiem jakby, co jest po drugiej stronie i że ta cena, którą... płacę za to, że nie wiem, nie mam stałego dochodu, nie mam jakiejś takiej stabilności życiowej. Jest ceną za wolność jednocześnie, której nie miałam wtedy i że jak już sobie postawiłam, dostałam możliwość sprawdzenia i jak jest być trochę w złotej klatce, i jak jest być wolnym ptakiem może na dachu w zimie. No to wybieram tego wolnego ptaka na dachu w zimie.
No właśnie chciałam cię o to zapytać, bo jest ten przełomowy rok 2015, kiedy to wszystko się zaczęło i od tego momentu możemy powiedzieć, że właściwie stałaś się artystką i aktorką, czyli przemieniłaś to swoje życie. To jest 2015, czyli mamy 9 lat, za chwilę będzie 10 lat. I czy ty wtedy, nie trudno, czy inaczej, może trudno chyba tak świadomie porzucić, tak mi się wydaje, porzucić tą złotą klatkę, czy nie? Pytam się o te niuanse, wiesz, o to, że jednak ten na ile ty byłaś świadoma tego, że to, co wybierasz, trochę nieznane, rzeczywiście będzie wymagało dużej odwagi, ale też takiego naprawdę dużego ryzyka, no bo nigdy nie wiadomo, jak te drogi się gdzieś poukładają, tak? Chociażby w sensie finansów.
No tu jest akurat plus i minus tej sytuacji właśnie, że mam tyle tych fachów w ręku, że miałam takie poczucie, że zawsze jakby się to zupełnie nie udało, to że ja mam do czego wrócić i może nie do korporacji bezpośrednio, chociaż to było bardzo przyjemne, bo w tej korporacji jak wyjeżdżałam, to dali mi rodzaju, dostałam urlop na rok i powiedzieli, że po tym roku jak będziesz chciała wrócić, to jeszcze możesz wrócić, tak? I że to na pewno było łatwiej, tak? Że taki jakiś rodzaj zbudowania sobie... no takiej miękkiego dywanu, na którym razie czego można spaść, ale wydaje mi się, że ja mam takie poczucie, że no tyle mam różnych innych rzeczy, że w razie czego jakoś zarobię, tak? I że bardziej dla mnie chyba trudne jest, bo to, co ja sobie uświadomiłam w którymś momencie, ja wyjeżdżając właśnie miałam świadomość, że muszę uciec z tej klatki, do której się sama zamknęłam i że ją zostawiam i wyrzucam się teraz w nieznane. Natomiast to nie jest tak, że łatwo się z takiej klatki wychodzi, w sensie, że mentalnie ma się tendencję do wchodzenia znowu w taką klatkę. I wylądowałam w Stanach w którymś momencie w takim miejscu, że miałam pracę, która znowu już była dużo bardziej pracą związaną z moim, z tym, co mnie interesuje, tak? Bo ja byłam asystentką artystyczną takiej malarki, o której zresztą teraz robię film. Ale zorientowałam się, że ja znowu jakby przedkładam, ponieważ to jest praca, która ma jakby takie określone ramy, to że ona dostaje priorytet i ja zamiast robić rzeczy, po które przyjechałam do tych Stanów, głównie zajmuję się tamtą pracą, jakby za każdym razem jak mam wybrać, że mam się moimi rzeczami zająć albo tą pracą, to się zajmuję tą pracą pewnie też częściowo ucieczkowo, no bo to jest coś, co jest bezpieczne i łatwiejsze, nie trzeba się tak bardzo samemu challenge'ować, a w swoich rzeczach trzeba, tak jakby. W związku z tym, jak przyjechałam do Polski z powodu pandemii, to pamiętam, że miałam takie poczucie, że właśnie znowu uciekłam z kolejnej klatki, już wygodniejszej, ale nadal klatki. I to był chyba taki moment najbardziej dla mnie decydujący, że ja postanowiłam, że już tą klatkę nigdy nie wejdę, że muszę jakby świadomie patrzeć, gdzie te klatki się jakby pojawiają, a one się pojawiają moim zdaniem cały czas, bo ja pamiętam, że jak ledwo jeszcze nie zdążyłam dobrze do Polski przyjechać, ponieważ wyjechałam ze Stanów i pojechałam na 2 miesiące do Niemiec, to jeszcze będąc w tych Niemczech dostałam propozycję pracy taką półkorporacyjną tutaj. Tak sobie myślałam, kurczę, no jeszcze nie zdążyłam. Jak
ciągle
takie,
te klatki się ciągują.
Tak, tam, takie całe, i że to trzeba za każdym razem powiedzieć nie dziękuję, tak jak w tym kuszeniu Chrystusa.
A skąd w ogóle Stany? Ja rozumiem, że można gdzieś wyprowadzić się do Europy i tak dalej, że zawsze to jest jakoś czasami nawet i bliżej w kontekście pewnie naszych relacji, znajomych, no, całego tego świata, które tutaj gdzieś przez wiele lat budowaliśmy. Ale Stany?
Ja miałam w planach na początku, jak stwierdziłam, że w ogóle będę wyjeżdżać, pojechać do Londynu. Bo stwierdziłam, że to jest i jakby i po angielsku, więc jakby może będzie mi najłatwiej z tych języków. Albo nie wiem czemu w sumie. Jakoś tak rozważałam ten Londyn. Tam była też szkoła taka zbliżona do tej której metody, którą ja się uczyłam aktorstwa tu w Polsce. Natomiast pamiętam, że już w zasadzie się zdecydowałam, ale przyjechał szef tej szkoły tu do Polski na jakieś warsztaty. Ja do niego przyszłam i mówię, że właśnie chciałabym do niego pojechać. On mówi, wiesz co, ale myśmy właśnie zamknęli ten program taki intensywny, na który ja chciałam jechać i mamy tylko takie zajęcia aktorskie tam dwa razy w tygodniu i w zasadzie nic więcej. A ja chciałam rzeczywiście skończyć takie no, pełnowartościowe studia aktorskie. I pamiętam, że takim byłam, że się zastanawiałam, co mam ze sobą zrobić i spotkałam się z moim kolegą, który jest takim trochę współczesnym Jackiem Londonem. On jest takim trochę właśnie kapitanem bez portu i dużo bardzo różnych rzeczy robił w życiu i mieszkał przez ileś lat w Stanach. I on tak mówi, Ewa, ty musisz pojechać do Stanów. To europejskie myślenie jest zbyt, że w Europie, ponieważ tu jest cała ta tradycja tak jakby wielopokoleniowa, jest rodzaj takiej, no dobrze, może nazwę to tak, kastowości, że ciężko się wyskakuje z takich jakichś różnych poziomów, że człowiek się gdzieś tam rodzi, gdzieś w jakimś miejscu jest i to jest to miejsce, gdzie tam trochę w górę, w dół można wyskoczyć, ale nie jakoś dużo więcej. Natomiast, że on mówi, Stany mają to myślenie, to jest jednak taki kraj zbudowany na tej rewolucji, na takim odrzuceniu tych zasad i też na tym amerykańskim śnie, czyli że na zasadzie wszystko jest możliwe i od pucy buta do milionera. On powiedział, tobie potrzeba trochę takiej tej krwi i takiego podejścia właśnie, że wszystko można. Mhm. No i muszę powiedzieć, że to rzeczywiście się z nim zgadzam bardzo mocno i bardzo jestem mu wdzięczna za tą poradę, bo czuję, że mi się to zaszczepiło, że to wystarczająco długo tam mieszkałam, bo ja tam mieszkałam przez 5 lat i że to było wystarczająco długo, żeby mi się zrobiło coś takiego, że właśnie, że to, że ktoś mówi, że czegoś nie można, to jeszcze nie znaczy, że naprawdę nie można.
Mhm. No proszę, myślałam, że amerykański sen już trochę minął.
On minął, myślę, że w takim sensie, że nie ma tych takich spektakularnych karier. Chociaż myślę, że może to, co się działo w Dolinie Krzemowej, to myślę, że też to było na tej samej zasadzie. Natomiast to, co mi się wydaje, że nie minęło i nie minie, to jest mentalność. Mentalność, że przez to, że ten kraj został zbudowany na tym podboju Ameryki, takim, że przesuniemy granice kraju aż do drugiego oceanu i że jest ten wielki ląd przed nami, który jest do odkrycia, to spowodowało, że tam istnieje taka mentalność możliwości, mentalność jakby nieograniczonych zasobów, plus czegoś takiego, że jak komuś się udało i ktoś jest taki sam jak ja i taki zwykły, to może mi też się uda, więc ja będę go wspierał, niech jemu się udaje, bo może on mi trochę przetrze te ślady.
Inaczej niż w Polsce.
To jest inaczej niż w Polsce, to mi się wydaje zdecydowanie. Ale to też jakby tak na naszą obronę mi się wydaje, że historycznie właśnie to, że Polska zbudowała, że myśmy mieli te wszystkie rozbiory i że myśmy byli jednak w takim miejscu, że ciągle było tak, że myśmy chcieli i ciągle jakby się nie udawało. To jest coś takiego, że jak komuś się uda, to jest, że tu są ograniczone zasoby, tak? Nie dla wszystkich starczy, więc jak już ktoś coś wziął, to już dla mnie nie ma.
Mhm. No jak w Stanach rozwinęłaś skrzydła?
Rozwinęłam, chociaż myślę, że je rozwinęłam... Potencjał tych skrzydeł tam rozwinęłam, a tak naprawdę te skrzydła to rozwinęłam po powrocie do Polski, mam poczucie. I to jest ciekawe, bo myślę, że właśnie przez to, że tam też w jakimś sensie weszłam do jakiejś takiej klatki i gdzieś stworzyłam sobie jakiś taki poziom bezpieczeństwa, to dopiero tu rzeczywiście zerwałam z tym bezpieczeństwem do końca, chociaż pewnie też nie, no bo tu mam całe zaplecze rodzinne, więc tu mi jest też łatwiej. Dlaczego jak się nie uda, mogę zawsze pójść do mamy na obiad.
No ale gdzieś taka kotwica pewnie musi być mimo wszystko, tak? Bo możemy być wolnym ptakiem pewnie w jakichś granicach. Jest jeszcze jedna rzecz, która zmieniła twoje życie, czyli opowiadanie meksykańskiego pisarza Dwa Brzegi. Dlaczego akurat to?
To opowiadanie mi się bardzo skojarzyło, jest taki film...
Dlaczego to cię doprowadziło w konsekwencji?
Jest taki film Nolana, Memento. Który jest wyjątkowy pod iloma względami. Ten film jest, nie wiem, może już sprzed 20 lat, nie pamiętam, kiedy on go zrobił. Natomiast to jest film, który jest opowiadany jakby wstecz, czyli zaczyna się w jakimś miejscu i są takie kawałki, że jest, ponieważ to jest o człowieku, który ma zaniki pamięci tej krótkotrwałej. W związku z tym jest kawałek i jest, cofamy się w czasie. I dopiero jakby cofając się w czasie, cofamy się do jakiegoś miejsca i widzimy te możliwości rozwidleń historii. I ja myślę, że dla mnie, znaczy, ponieważ w trakcie studiów tych filologicznych dużo czytałam tam literatury latynoamerykańskiej, bardzo lubię Cortazara i bardzo lubię Borgesa. I oni bardzo dużo pisali w tym nurcie tego realizmu magicznego, ale właśnie o takich możliwościach tych rozdzielaniach się równoległych rzeczywistości. I to opowiadanie właśnie, które wspomniałaś, to jest opowiadanie, w którym to jest na temat podboju Meksyku przez Cortesa, natomiast ono jest napisane tak, że zaczyna się od rozdziału numer 10 i się cofa. Później jest rozdział 9, 8 i tak dalej. I to jest opowiadanie pisane w pierwszej osobie. Narratorem jest tłumacz Cortesa, który pisze o tym, że on był jego tłumaczem i był jego tłumaczem, tu, dobra, już trochę wejdę w tą specyfikę, że tam był problem wielu języków, tak? W związku z tym było tak, że Cortes mówił po hiszpańsku, oprócz tego był nahuatl, który był językiem tych Meksykanów i był język, którego już nie pamiętam nazwy, ale na Jukatanie się mówiło innym językiem. W związku z tym chodziło o to, że żeby się dogadać z różnymi Indianami, to trzeba było mówić w tych różnych dialektach indiańskich. I w tym opowiadaniu chodzi o to, że ten główny bohater, który jest tłumaczem, pisze, że on tak naprawdę, który jest tłumaczem, to on ma władzę, bo jak on tłumaczy pomiędzy Cortesem a Montezumą, to niezależnie od tego, który co z nich mówi, to tak naprawdę on decyduje, jak ten dyskurs mija, bo to on tłumaczy, czyli on może przekłamywać tą historię i jednocześnie może zmieniać bieg historii.
A to jest ciekawe, bo jedno, nie czytałam tego opowiadania, chętnie do tego zajrzę. Obiło mi się o uszy wcześniej, ale jakoś tak nigdy się nie złożyło, żebym przeczytała. Natomiast z opisu tam było takie jedno zdanie, które ja zapamiętałam, że to on pokazuje taką umiejętność, że można swoją przeszłość umeblować.
Tak.
Co jest w połączeniu na przykład z twoją osobą. Ja przeczytałam, że jesteś matematyczką. To mi się w ogóle nie kleiło, bo matematyk to raczej stawia twarde tezy, no 2 plus 2 jest 4. Tam nie ma pola na żadne meblowanie, bo jest, że tak powiem, twarda rzeczywistość. Więc to trochę mi nawet do ciebie początkowo nie pasowało. A jednak szukasz troszeczkę innego nurtu i takiego podejścia psychologicznego.
Bo mi się wydaje, że ja właśnie odchodzę, znaczy, że ta matematyka była taką bezpieczną przystanią właśnie dokładnie z tego powodu, co ty mówisz. Jak ktoś ma silny charakter, ja mi się wydaje, że ja mam dosyć silny charakter i mam jasne poglądy, natomiast nie masz poczucia bezpieczeństwa, że te poglądy możesz wyrażać, to coś takiego jak matematyka, gdzie dokładnie 2 plus 2 jest 4, to się da udowodnić i za tym można stanąć i głośno powiedzieć tak jest. I nie tak jest, bo ja tak uważam, tylko tak jest, bo tak po prostu jest. To jest takie bezpieczne miejsce, gdzie można za czymś się opowiedzieć. A wydaje mi się, że cała moja droga życiowa jest odchodzeniem od tego obiektywizmu w stronę subiektywizmu i w stronę tego, że ja mam coś do powiedzenia i ja mogę za tym stanąć i powiedzieć, że tak jest, bo ja tak uważam, że nie ma na to żadnych dowodów i nikt jakby... I to jest coś, co dla mnie było, myślę, że trudne i jakby dlatego te wszystkie kroki w moim życiu, takie w stronę coraz większego niebezpieczeństwa, ale takiego też pola wolności. Natomiast to, co ty mówisz o tym opowiadaniu, to co jest tam ciekawe, że on de facto to się cofa, to opowiadanie w czasie od podbicia tego Meksyku, gdzie do punktu zero, w którym jest alternatywna wersja przeszłości opowiedziana i to jest wersja przeszłości, w którym tak naprawdę Indianie podbijają Europę. I wprowadzają w Europie tą multikulturowość, jakby zmienia się zupełnie perspektywa. I dla mnie to było jakby tak, jako koncept taki mentalny, że można sobie tą przeszłość przepisać w inny sposób, że de facto nie istnieje przeszłość, nie jest w ogóle nam dana w sposób taki raz na zawsze, że nam się wydaje, że my pamiętamy rzeczywistość tak, jak ona się wydarzyła, ale to jest nieprawda, że każdy dzień tak naprawdę jest, moim zdaniem, de facto nawet codziennie my przepisujemy swoje wspomnienia, tak? Także de facto jakbyśmy gdzieś nagrali jakąś wersję naszych wspomnień dzisiaj, nie wiem, za rok, to by tych samych wydarzeń, to one już by były zmienione przez wszystkie rzeczy, które się wydarzyły potem. I dla mnie to jest jakieś takie niesamowicie wyzwalające podejście, bo to oznacza, że skoro ta przeszłość nie jest obiektywna, tylko my ją subiektywnie cały czas piszemy, to czemu nie napiszemy sobie takiej wersji przeszłości, która dla nas jest najbardziej wspierająca? Tak, ulepimy ją taką, która dla nas będzie korzystna, tak? Że odejście od tego, że są pewne rzeczy, że tak po prostu jest albo tak było, przejście do tego, że ja uważam, że było w taki sposób, czego i tak nie można zweryfikować, no bo nie cofniemy się w tamto miejsce. To uważam, że zbudowanie sobie takiego czegoś, co jest dla nas dużo bardziej wspierające, jest czymś, co daje nam możliwość, bo to, co uważamy na temat przeszłości, moim zdaniem bezpośrednio wpływa na to, co jesteśmy w stanie zrobić dzisiaj.
Poza tym tak sobie myślę, że a propos przyszłości, my też często sugerujemy się różnymi opiniami, nie weryfikując pewnych rzeczy i potem to nasze doświadczenie, czy ta nasza czasami mądrość, czy właśnie bieg czasu powoduje, że też możemy ją inaczej ulepić, bo mamy inną perspektywę patrzenia na wiele różnych rzeczy. Nie wiem, wrócę do takiego przykładu rodzinnego. Jeżeli matka ciągle mówi, że ten ojciec jest zły, czy odwrotnie, no to my gdzieś lepimy sobie tą przeszłość wtedy, no bo na pewno jest zły, bo ktoś nam coś powiedział, tak? Ale potem z perspektywy wielu różnych zdarzeń okazuje się, że może to nie była najlepsza wersja, którą powinniśmy sobie wybrać. Rozumiem, że na podstawie tego, albo to było jakimś przyczynkiem do tego, żeby powstał film.
Tak.
Twój.
Tak.
Autorski.
Mój autorski, tak. Ta historia.
Powiedzmy, jak ten film się nazywa?
Ten film się nazywa Two Shores. On tytuł właśnie jest od tego opowiadania. Fuentesa, dwa brzegi, po hiszpańsku Dos Orillas, ale jakoś tak dwa brzegi, ponieważ jest też ten festiwal dwa brzegi, to nie chciałam go tłumaczyć na polski. Zostało jakoś tak Two Shores. Zresztą on oryginalnie, myśmy go pisali w Stanach i miał być, bo scenariusz powstał w 2019 roku, w 2020 żeśmy mieli go kręcić, no ale przyszła pandemia, więc nie udało się jej.
Okej.
Tak.
No jest film. I teraz zanim o filmie, bo to jest ciekawa fabuła, jest na myślę, że na ciekawą dyskusję. Jesteś współscenarzystką, współreżyserką, aktorką, bardzo dużo ról.
Producentką,
bardzo dużo ról.
Tak.
I chcę się zapytać ciebie, czy w związku z tym, że w swoim de facto debiucie podejmujesz się tak wielu ról, czy to nie jest, nie masz jakiegoś takiego syndromu nadmiernej kontroli? Czy to jest
mam
autorskie, że musiałaś każdy szczegół dopracować się i dojrzeć sama?
Myślę, że tu się składają dwie rzeczy, ale jakby słusznie zauważna, czy na pewno to jest część wynikająca z tego nadmiaru potrzeby kontroli, tak? Z czego staram się leczyć. Znaczy leczyć w sensie uwalniać. Natomiast częściowo tu, co muszę na swoją obronę powiedzieć, że ja się starałam różne te funkcje oddawać, bo początkowo cała historia się zaczęła od tego, że moja znajoma w Stanach, jak się jej spytałam, jak ona uważa, że jak byłam świeżo po szkole, co można zrobić, żeby jakoś tak przebić się na rynku, ona mówi, no słuchaj, no to jest trudne, ponieważ jest tak dużo aktorów i że jesteś w takim miejscu, że dopóki nie zagrasz w czymś dobrym, to ciebie żaden agent nie weźmie, a dopóki nie weźmie agenta, to nie zagrasz w niczym dobrym. I w związku z tym tak naprawdę trzecia droga to jest napisanie i jakby zrobienie swojego własnego filmu. I stąd w ogóle pomysł powstał na robienie filmu. Natomiast początkowo ja miałam zamiar napisać scenariusz, no i zebrać pieniądze, no bo to jest wiadomo, że to trzeba zrobić. Natomiast oddać te wszystkie inne funkcje. I nawet jak to jeszcze mieliśmy w tych Stanach kręcić, to tak ten film został zbudowany. Myśmy już byli na etapie tej preprodukcji. Natomiast jak się ostatecznie okazało, że wracamy do Polski i go nie nakręcimy wtedy, i próbowałam tutaj szukać jakichś różnych ludzi, no to tak po kolei najpierw się okazało, że nie da się tego produkcji oddać, no to tą produkcję wzięłam. Później jak jakoś tak doszło do wniosku z kolei, to jest na pewno część mojej kontroli, że ja potrzebuję być współreżyserem tego filmu, że na tyle to jest moja osobista gdzieś historia i tyle ja serca w to włożyłam, że gdzieś czuję, że tego też potrzebuję. A potem tak jakoś tak się układało, że właśnie. I tak zastanawiałam się przez dłuższy czas, bo na początku mnie frustrowało to, że jakby nie mogę znaleźć nikogo, kto by przejął jakieś różne te funkcje, a w którymś momencie stwierdziłam, nie, może to jest tak, że ja na tym filmie mam się nauczyć, jak się filmy robi, bo to nie będzie ostatni film, który zrobię i że trzeba jakby dotknąć każdego kawałka produkcji, a na tyle to jest produkcja jeszcze, znaczy i tak była duża, ale na tyle jeszcze mała, że jest to do ogarnięcia. Chociaż drugi raz nie chcę już powtórzyć tego eksperymentu, już tak dużo na siebie nie wezmę w kolejnych produkcjach.
Czyli trochę uwolniłaś kontrolę. Mówisz, że duża, jednocześnie mała produkcja, jednocześnie produkcja, która zdobyła wiele nagród i była dostrzeżona na wielu różnych festiwalach. Mogłybyśmy pewnie tutaj trochę czasu zapełnić, wymieniając nazwy tych festiwalów, więc musicie nam wierzyć na słowo, że dużo było i dużo się o tym mówiło. Ale ciekawi mnie fabuła, powiedziałeś, że też nie potrafiłaś tego całkowicie uwolnić, chociażby tej reżyserii, ponieważ jest to twoja osobista historia, bo generalnie film jest o nieobecności ojca w życiu córki. Trochę pokrywa się z twoją osobistą historią. Na ile przeniosłaś te wątki ze swojego doświadczenia na film?
No dużo w sumie przeniosłam, bo de facto całe zaplecze jakby historii mojej bohaterki jest moim zapleczem, natomiast okoliczności wszystkie dookoła już są nie moje. Tak? Jakby jak sobie myślę o tym, to że całe moje, mój sposób tworzenia chyba zawsze tak będzie to wyglądać, że jakby ja nie umiem tworzyć takiej historii zupełnie wymyślonej znikąd, tylko gdzieś muszę mieć jakieś ziarno prawdy, wokół którego buduję i mogę je wtedy poukładać, te pozostałe jakby kawałki, które już nie są prawdziwe, jakby poskładać to sobie trochę tak jak dowód matematyczny.
Powiem oczywistą oczywistość. Wszyscy wiedzą, że najlepsze scenariusze tworzy życie, więc pewnie coś w tym musi być w kontekście właśnie szukania różnych historii w swoim życiu albo w życiu osób, które nas otaczają. A to nie była jakaś taka forma trochę terapii?
Wiedziałam, że tego słowa użyjesz. Była, ale ja to widziałam na początku.
Zastąpić to, ale żadne inne nie pasuje do tego.
No, albo to jest adekwatne moim zdaniem chyba słowo, bo to nie było w ogóle moim zamiarem, jak myśmy mieli w ogóle pomysł na zupełnie inny film wcześniej, tylko tam ten film jakoś doszliśmy do wniosku, że tam za mało są, że stawka jest za mała, tak jakby, że zbyt ta historia jest taka w sumie o niczym. Jak zaczęliśmy to pisać, to ten, moja własna historia, ona mi się tak, że tak powiem, wkradła coraz bardziej w ten scenariusz. To nie było jakby tak od początku zamierzone. Natomiast jedna rzecz, której ja się nie spodziewałam, no bo tam jest ten zabieg zastosowany, że ta moja bohaterka ma jakąś wersję właśnie przeszłości ze swoim tatą i nagle dostaje od losu jakby takie informacje, że może ona może inaczej to zinterpretować, że to nie do końca to, co jej się wydaje, to rzeczywiście tak było. Nie chcę tu zdradzać za dużo szczegółów, natomiast i to jej daje jakby wybór, że ona może albo pozostać przy tej swojej wersji, albo dojść do wniosku, że ona w związku z tym może weźmie tą wersję, która jest bardziej dla niej korzystna. I to, co jest dla mnie ciekawe, ja bardzo długo, jak napisaliśmy ten film, i ja do końca nie wiedziałam, jak ten film ma się skończyć. I miałam dwa zakończenia i nawet zastanawiałam się, że ja te dwa zakończenia nakręcę. Ale to było w czasie jeszcze tym właśnie tam w 2020 roku. Po czym jak przyszła ta pandemia i te dwa lata minęły, tak czułam, że ten film gdzieś coś, mi się wydaje, że ta historia i może po to się wtedy nie wydarzyło, że ona pracowała cały czas we mnie. I jak myśmy już kręcili, to jakby to już wiedziałam, jakie jest zakończenie tego filmu. Natomiast chyba wydaje mi się, że dopiero wtedy zrozumiałam, o czym ten film jest i zrozumiałam, że no właśnie zrobiłam sobie swoistą terapię, że to, co ta moja bohaterka przechodzi, że ja sama sobie dałam możliwość przepisania mojej historii z moim tatą. I ku mojemu największemu zadziwieniu, że ta czarna dziura, którą miałam takiego właśnie opuszczenia przez tatę i takiego poczucia porzucenia, że może ja nie byłam wystarczająco fajna i dlatego on odszedł. Nagle się okazało, że ona się zalepiła. I to było tak dziwne uczucie, jak przez to też, że jakby w tym filmie wpisałam sobie też scenę pożegnania z tym tatą. I pamiętam, że jak grałam tą scenę, to miałam takie nagle, zanim tak wyszłam do tego pierwszego ujęcia, takie miałam poczucie, aż mnie tak ciarki przeszły, że to, czego ja w życiu nie miałam, to de facto sobie napisałam i teraz dokładnie
przepiszę tę swoją przeszłość.
Tak, i przepiszę sobie dopiszę sobie ten kawałek historii, którego nie miałam. Mhm.
W realu też dopisałaś?
No właśnie wydaje mi się, że tak, że jakby ja to pożegnanie, którego w życiu nie przeżyłam, przeżyłam na tym planie zdjęciowym zadziwiająco. Trochę ekshibicjonistyczne.
Ale to jakby życie i to jest ta prawda o życiu. Jak ty się zmierzyłaś ze śmiercią taty?
No to jest ciekawe, dlatego że mój tata zmarł, jak ja miałam lat 23, po tym jak ja go przez 8 lat nie widziałam. Ostatni raz go widziałam, jak miałam lat 15 i przeżyłam wtedy takie, no tak jak się ma, myślę, że też 15 lat, to jest taki moment buntu i jakichś takich różnych rzeczy. I że pamiętam, że jak się ostatni raz z nim spotkałam, bo moja mama wyrzuciła mojego tatę z domu, jak ja miałam lat 9 i pomiędzy tym 9 a 15 rokiem życia co jakiś czas gdzieś tam z nim chadzałam na lody. Ale też trochę bardziej takim ukryciu przed mamą miałam wrażenie. I pamiętam, że się z nim spotkałam i tak stwierdziłam, że ja już nie mogę. Tak jakby, że mam dosyć tego poczucia, że jak ja zadzwonię, jak ja się wyciągnę rękę, to on się ze mną spotka, ale w zasadzie jak ja nic nie zrobię, to się nie widzimy i że ja, to już jest tak upokarzające dla mnie, że postanowiłam, pamiętam dokładnie ten moment, jak myśmy się widzieli zresztą na jakimś przystanku autobusowym. Wsiadam do autobusu, popatrzyłam na niego i sobie pomyślałam, że ja już nigdy nie pozwolę nikomu mnie tak upokorzyć i jemu przede wszystkim. I w związku z tym nigdy się nie odezwałam do mojego taty więcej i dowiedziałam się z kartki pocztowej 8 lat później, że on nie żyje od jego brata, który do nas wysłał do domu kartkę pocztową. I to było tak dziwne uczucie takiej schizofrenii, że czujesz, że osoba, która jest powinna być bardzo ważna w twoim życiu, zmarła i że kończy się jakiś etap i tego etapu już nie... No, że jest jakby, tak jak wcześniej sobie zawsze myślałam, że może ja kiedyś się z nim jeszcze spotkam, no to, że to już się zamknęło. I to jest taki bardzo dobitny koniec, a jednocześnie nic się w twoim życiu nie zmienia. Nie ma żadnego takiego elementu codziennego, żeby coś się wydarzyło. I to było... No to było bardzo dziwne wrażenie takiej schizofrenii emocjonalnej.
Pytam o to, bo to są takie mocne przeżycia, mimo wszystko, żeby to sobie przetłumaczyć, dlaczego wydarzyło się tak, a nie inaczej. Pytanie właśnie, co zrobić, jak żyć z tym bagażem nieobecności kogoś bardzo ważnego w naszym życiu, nie?
No to jest coś, co mi się wydaje, że ja... Tak jak sobie ostatnio o tym myślałam, że jakby bardzo dużo rzeczy sobie przerobiłam, ale jednej rzeczy nie przerobiłam cały czas, że ten ból przed zranieniem, myślę, że część tej wolności i takiego próby zostawienia w moim życiu bardzo wielu miejsc, takiego właśnie, że coś mi nie trzymania, tak, żeby mnie nic nie trzymało, jest pewnie związane z tym trudem poradzenia sobie właśnie ze stratą, tak? I tak myślę sobie, że jednej rzeczy, której nie przerobiłam cały czas, to jest takiej umiejętności oddania się. I oddania się w takim... No, żeby nie mieć tych tylnych drzwi wyjścia, tak? Zarówno w związku, jak i w życiu, jak ogólnie rzecz biorąc, takiej, żeby postawić się w takiej sytuacji, że ja tak w pełni gdzieś wchodzę. I to, no nie wiem, może się jeszcze uda, może się nie uda.
Może na kolejny film. A. Do przerobienia. Poruszam ten wątek, bo powiem, że to jest ciekawe w kontekście naszych przeżyć i tego, jak dalej się kształtujemy i z jakimi emocjami też wchodzimy, no de facto to w dorosłe życie, prawda? Bo ten moment od 15 do 23 lat, no to chyba jest taki najbardziej wyrazisty moment, kiedy nasza osobowość kształtuje się i zaczynamy inaczej myśleć i postrzegać wiele sytuacji. A druga historia, która przyszła mi na myśl, to jest taka, że my często biegniemy przez to życie, ale w związku z tym, że trochę już nałapaliśmy różnych dóbr, pozycji i tak dalej, więc chyba jesteśmy teraz w takim momencie, że próbujemy się na chwilę gdzieś zatrzymać i trochę spojrzeć w swoją taką, nazwijmy to, duchowość, jakkolwiek to teraz patetycznie zabrzmi, że chcemy być trochę tu i teraz i zaczynamy trochę się zastanawiać nad tą przeszłością, co nas właśnie ukształtowało, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. Więc to może być jakimś też walor dodatni a propos filmu i przerobienia swoich emocji. Ale pytam cię o ten, jak sobie żyć z tym bagażem nieobecności, bo nie wszyscy mają takie, na szczęście oczywiście, doświadczenia jak ty, tylko że ta nieobecność dzisiaj też kreuje się trochę inaczej. Tak? Po tą nieobecnością dzisiaj jest to, że wychodzimy do pracy, zostawiamy dzieci w domu, które są, też nas nie mają. Tak? Więc jakby ta nieobecność jest wspólnym mianownikiem, może być wspólnym mianownikiem na wielu różnych płaszczyznach pokazujący deficyt tego, co nam potrzeba. Czyli deficyt tak naprawdę, jakkolwiek w różnych sytuacjach to wygląda, bliskości z najważniejszymi dla nas osobami.
Tak, znaczy mi się wydaje, że...
Ale monolog wypowiedziałam.
Wydaje mi się, że ogólnie... To jest trochę o tym, nad czym ja dużo ostatnio myślę, tak? O tym, że strach jest tak naprawdę naszym najlepszym doradcą, bo on nam wskazuje drogę gdzieś w życiu, tak? I jakby te rzeczy, których my się najbardziej boimy i od których chcielibyśmy uciec, to jest tak naprawdę za tym strachem jest największe pragnienie, tak? Więc wydaje mi się, że często jest tak, że próbą poradzenia sobie chyba z nieobecnością właśnie ważnych osób w naszym życiu jest tak naprawdę dopuszczenie tej nieobecności. Czyli coś, co ja myślę, że długo nie robiłam i gdzie jestem w takim miejscu, że może to jest związane z tym, że też mam poczucie, że mam teraz więcej odwagi na to, żeby się z tym zmierzyć, tak? Ale że kierunkiem zawsze jest dla mnie, jak czegoś się boję, to zamiast tego, żeby się odwrócić i pójść w drugą stronę, to wziąć głęboki oddech i mieć świadomość, że nie da się tego zrobić bez tego strachu, że ten strach jest częścią integralną tego procesu, ale jednak pójść w tamtą stronę, tak? Czyli jakby pójść też w to otwarcie i pozwolić sobie też przeżyć to, mi się wydaje, bo mi się wydaje, że my bardzo dużo uciekamy w życiu od emocji, tak? I że emocja smutku, strachu są takimi emocjami, które są trudne do przeżycia i często próbujemy jakoś zagłuszać, tak? Jakimś biegnięciem w inne miejsce, tak jakby szukaniem innych wrażeń albo takich rzeczy.
No, a prędzej czy później i tak nas to dopada. Tylko pytanie, w jakim wieku i w jakich okolicznościach i pewnie prędzej czy później trzeba będzie to i tak przerobić. Stworzyłaś jeszcze wiele oczywiście projektów, ale coś, co mnie też zainteresowało, to jest projekt, który pokazuje kobiety, chyba mogę powiedzieć po transformacji albo w trakcie transformacji, czyli też po silnych przeżyciach, pokazujące właśnie, jak z tego wychodzą i stają się zupełnie jakimś innym.
Tak, mówisz o tym projekcie Woman Transform, tak?
Świetne zdjęcia.
Bardzo dziękuję. Tak, to jest projekt, który zrobiliśmy razem z Ksawerem Zamojskim i Aleksandrą Plewako. To było w trakcie pandemii. Ja pamiętam, że jakoś tak się odezwałam do Ksawerego i tak wróciłam niedawno do Polski. Stwierdziłam, że chciałabym coś może zrobić. Zobaczyłam gdzieś jakoś jego zdjęcia na Instagramie i tak po prostu do niego napisałam. Spotkaliśmy się w trójkę, zaczęliśmy się zastanawiać, że chcielibyśmy zrobić właśnie nie tak po prostu jakieś ładne zdjęcia, tylko coś opowiedzieć, jakąś historię przez te zdjęcia. I to było ciekawe, bo mi się wydaje, że gdzieś na jakimś takim rozstaju życiowym byłam i ja, i Aleksandra w tym czasie, gdzie myśmy tak więcej włożyły może tej historii przez tą kobiecą perspektywę. I wymyśliłyśmy historię o kobiecie, która właśnie przechodzi, tak jak mówisz, ten proces transformacji, ale na takim poziomie, że ona ma miejsce takie specjalne, tak jak taki kokon, tak, do którego wchodzi i w jednej fazie i przekształca się tam i wychodzi jako już ktoś inny. Natomiast to, na czym mi zależało, żeby w tym projekcie pokazać, to jest to, że ten proces transformacji jest zawsze procesem zniszczenia jednocześnie, czyli że nic nie można stworzyć nowego, nie niszcząc, jakby nie poświęcając czegoś innego, że jest jakiś taki akt agresji w procesie twórczym również, którego nie można się bać w jakimś sensie, bo dla mnie ten projekt był jakąś taką metaforą ogólnie procesu twórczego, chociaż teraz się okazało, że to mieszkanie, w którym ja robiłam ten projekt, te zdjęcia, ja zamieszkałam w tym mieszkaniu, bo to jest mieszkanie mojej przyjaciółki i jak pamiętam, że się wprowadzałam tam z półtora roku temu, to przypomniał mi się ten projekt, tak sobie pomyślałam, czy to nie jest tak, że ja jakoś siebie gdzieś przeczułam w tym mieszkaniu i kim ja wyjdę tak naprawdę z tego mieszkania po tej transformacji, kim ja będę. I jakoś tak mnie fascynuje bardzo, bo wiele osób o tym nie wie, ja też się dowiedziałam o tym nie tak dawno temu, na czym polega tak naprawdę transformacja motyla, znaczy larwy, do przejścia w motyla. Co się dzieje w tym kokonie? Ja zawsze myślałam, że ta larwa się po prostu zawija w ten kokon i po prostu wyrastają jej tam te skrzydła. Ona się tak przekształca w taki sposób, powiedzmy, ewolucyjny, tak? Czyli że po prostu coś nowego wyrasta z tego ciała, które jest. A to jest nieprawda. Ta larwa, jak się tam zamknie, ona wypuszcza soki takie enzymatyczne, które rozpuszczają całą tą larwę. Czyli ona przestaje istnieć, jest po prostu taki płyn białkowy, w którym istnieją takie komórki, które są zaczątkiem, jedyne rzeczy, co się nie rozpuszczają, to są te komórki, z których wyrosną odpowiednio skrzydła, te czułki i tak dalej. I w tej wodzie jakby takiej proteinowej pojawia się ten motyl. Jakby się ten proces przerwało w trakcie i przecięło ten kokon, to wypłynie po prostu woda, tak jakby tam nic nie było. I dla mnie to jest fascynujące, bo to jest na takim przykładzie namacalnym, który istnieje. Tak? Jakby proces transformacji opisany tak dobitnie, w taki sposób właśnie tego, i tak sobie myślałam o tym, kurczę, czy ta larwa ma świadomość, wypuszczając te soki, że ona właśnie siebie tak tym, kim jest, unicestwia po to, żeby pojawić się jako ktoś zupełnie inny.
Myślę, że większość z nas ma jednak takie wyobrażenie przy tym pierwszym przykładzie, tak, o którym mówiłaś. Sama miałam takie wyobrażenie, albo tak gdzieś kodujemy to z różnych, nie wiem, obrazów, może bajek, albo jakichś takich rzeczy, które są oglądamy w przestrzeni publicznej. Czy ty się przeobraziłaś, przetransformowałaś, czy jesteś dalej w procesie, czy jeszcze na życiowym zakręcie?
Na zakręcie życiowym, no trochę tak jak Janta kiedyś śpiewa, to mi się wydaje, że się zawsze jest, tak? W jakimś sensie, znaczy przetransformowałam się, natomiast mam poczucie, że ten proces transformacji, który w tym mieszkaniu się właśnie odbywa, on dobiega powoli końca, ale jeszcze się nie skończył. Natomiast jest taka, nie wiem, czy ty znasz, Joseph Campbell napisał taki mit, znaczy może on nie napisał mit, on był takim kulturoznawcą, badaczem kultury porównawczej i powiedział, że istnieje jeden taki mit, który jest mitem występującym we wszystkich kulturach świata, od tam Indonezji poprzez całą europejską kulturę do tych indiańskich. I to jest mit podróży bohatera. I to jest mit, słyszałaś o tym?
Nie.
Historia, jakby najlepiej to się opowiada może na podstawie mitu o Prometeuszu, to jest to, że jest jakaś społeczność, której czegoś zaczyna brakować, tak? Czyli tak jak w przypadku tam mitu o Prometeuszu, ognia, tak? Jest naznaczany ktoś, albo on jest, sam się zgłasza, albo go siłowo naznaczają jako tego bohatera, który ma wyjść z tej społeczności, czyli opuścić tą strefę komfortu tej wioski i przynieść to, czego brakuje tej wiosce, tak? I ten mit polega na tym, że jakby ta osoba dostaje zazwyczaj jakiegoś mentora, tak? Albo sama się zgłasza, albo jest właśnie wyrzucona, wyrusza na tą podróż, ma ileś przygód takich, które są i dobre, i złe, i tam jakichś popleczników znajduje, ale też ma jakichś wrogów, kształtuje wszystkie umiejętności, zdobywa różne talizmany po to, żeby zmierzyć się z tym największym wyzwaniem. Udaje jej się zdobyć to, o co chodziło, czyli tam ten ogień, czy nie wiem, Święty Graal, to jest ta sama historia, tak? I wraca z tym do społeczności, ale że ten powrót też nie jest, że w trakcie tego powrotu różne rzeczy się dzieją, jakby integruje ta osoba to wszystko, czego się nauczyła. I po jej powrocie do tej społeczności nie tylko ona przynosi to, co miała przynieść, ale też ten bohater jest zmieniony, w związku z tym on zmienia całą społeczność. I na tym zbudowanych jest bardzo dużo filmów hollywoodzkich i to jest mit, który cały czas jakby działa, te produkcje cały czas, znaczy filmy nasz i historie poruszają. Bo to jest coś, co jakby jest uniwersalne dla nas, ale moim zdaniem to jest o życiu i całe nasze życie jest jakby podróżą bohatera, ale wydaje mi się, że mamy podpodróże w tym życiu cały czas, tak? Jakby ja może jestem na końcu jakiejś kolejnej podpodróży, tak jakbym miała siebie gdzieś tam zidentyfikować, czyli na poziomie integracji tych rzeczy, ale to jest za każdym razem mi się wydaje, że ledwo się jedna skończy, to się rozpoczyna kolejna.
To ja sobie życzę kolejnego spotkania z tobą w kolejnej podróży, nie na zakręcie życiowym, wolałam, żebyśmy nie były ciągle na jakimś zakręcie życiowym, bo to jednak ma jakieś takie pejoratywne i negatywne skojarzenia. Ale mit o podróżach i o kolejnych podróżach, mniejszych i większych, podoba mi się. W związku z tym takich podróży sobie i tobie życzę. I może przy okazji kolejnego filmu. A wiem, że nie możemy zdradzić się za dużo, żeby... Ja nie zdradzam, żeby nie zapeszać. Nie wiem, jak jest u ciebie.
Ja zaklinam rzeczywistość, więc ja dużo mówię.
Okej. A no to ja nie mówię, żeby nie zapeszać. Może to jest głupie, ale każdy ma jakieś swoje systemy gdzieś wypracowane, więc ja posłużę się swoim przykładem, że nie zapeszam, trzymam kciuki i może przy kolejnej podróży kończącej się ponownie się zobaczymy. Dzięki piękne, Ewa.
Bardzo dziękuję.